gdy w Polsce, i zresztą nie tylko w Polsce, ale też w niemal całej Europie, może poza Węgrami i Bułgarią, opowiada się o średniowieczu, to niemal zawsze robi się to w sposób zastanawiająco wybiórczy. Taki, który ignoruje ogromną część dawnej mapy kontynentu. Bez końca pisze się o Frankach, cesarstwie, Wikingach, u nas też oczywiście o Słowianach. Ale nawet na poziomie akademickim niemal zerowa uwaga jest poświęcana pewnym potężnym, naprawdę potężnym organizmom z obszarów bardzo bliskich Polsce. Takim, które trzęsły handlem w naszym regionie, kontrolowały, przynajmniej pośrednio, gigantyczne terytoria, stawały nawet w szranki z największymi mocarstwami swoich czasów. Na koniec jednak wyparowały. I to tak szybko i skutecznie, że dziwiono się temu już w średniowieczu. Tak więc dzisiaj w Wielkiej Historii z Kamilem Janickim opowiedzmy o średniowiecznych cywilizacjach, które zniknęły niemal bez śladu. Czy też raczej o jednym, bardzo konkretnym, ale dla nas trochę trudnym do zrozumienia i na pewno docenienia rodzaju cywilizacji. Przy okazji, jeśli chcecie dać mi okazję do poznania Was na żywo, to w kwietniu zapraszam na spotkania w Warszawie, Płocku i Krakowie. Szczegóły na ekranie. Współcześnie na całym globie, z bardzo niewielkimi wyjątkami, obowiązuje jeden model życia. Cywilizacja osiadła. Dla nas to sprawa tak oczywista, że nigdy właściwie się nad nią nawet nie zastanawiamy. Życie ludzkości jest zorganizowane wokół stałych siedzib, na jasno wyznaczonych działkach terenu, wokół miast, które oczywiście się zmieniają i rozrastają, ale jednak od stuleci znajdują się w tych samych miejscach. Pojedynczy człowiek może się oczywiście przeprowadzić, ale gdy to robi, to nie zabiera domu ze sobą, nie usuwa śladów swojej bytności. Cywilizacja jest zrośnięta z terenem, a im więcej wylewamy betonu i ciągniemy przeróżne infrastruktury, tym jest taka coraz bardziej. Ten model w dziejach ludzkości wcale jednak nie był oczywisty. Jak już zdarzało mi się wspominać, na przykład Słowianie z ziem polskich nawet jeszcze w X wieku prowadzili tylko na poły osiadły tryb życia. Budowali bardzo nietrwałe domy, co 20 albo 30 lat przenosili całe osady w nowe miejsca. Ta stała wędrówka wokół puszczy została przerwana dopiero na skutek przyrostu ludności i zwiększania się obszaru upraw. Także gdzie indziej, choć często całe tysiąclecia wcześniej, następował podobny proces. Rozwój rolnictwa, zamiast zbieractwa czy hodowli, wiązał się ze stabilizacją osadnictwa. Tyle, że ta zmiana wcale nie nastąpiła wszędzie. Była na pewno procesem typowym w naszej strefie klimatycznej i ogółem w warunkach środowiska panujących też w niemal całej Europie Zachodniej, Północnej, Południowej. Inaczej jednak było na stepach. Dzisiaj samo to słowo, step, nie budzi chyba wystarczająco silnych konotacji. Myślimy o Kozakach, Czyngishanie, Tatarach, trochę o tych wzdydechach Adama Mickiewicza. Ale nie o prawdziwym znaczeniu dziejowym. I zwłaszcza nie o skali. Wielki step to jest otwarty, trawiasty, głównie równinny obszar ciągnący się przez 8000 kilometrów. 8000! W średniowieczu step zaczynał się nad Morzem Żółtym, tym między Chinami a Koreą, i ciągnął się, przecinany korytami wielkich rzek Euroazji, aż do Kotliny Panońskiej, dzisiejszych Węgier. To był obszar suchy, wietrzny, o bardzo ograniczonej roślinności. Ogromna, nawet największa na całym świecie pustka. Na tych gigantycznych połaciach ziemi dawniej życie osiadłe w ogóle nie wchodziło w rachubę. Tam nie tylko na początku średniowiecza, a potem przez całą tę epokę rozwijały się kultury koczownicze, żywiące się nie z roli, bo na stepie nie było mowy o intensywnej uprawie, ale z hodowli. A więc zamieszkujące jurty, namioty, przenoszące się stale po bezkresnych pastwiskach wraz ze swoją trzodą, bydłem, końmi. Ludzie stepu, żyjący w ciągłym ruchu i nie przywiązani do stałej ojczyzny, tworzyli zupełnie inny rodzaj kultury, inne systemy władzy, wierzeń, organizacji społecznej niż to, do czego my jesteśmy nawykli. Szczególnie intrygujące rzeczy działy się na pograniczu sfer. Tam, gdzie step przechodził już w obszar na poły lesisty, zdatny do uprawy roli, skłaniający do osiadłego życia. Przez stulecia na tych rubieżach wyrastały z inicjatywy koczowników kolejne twory, które w nauce nazywa się państwami stepowymi. Choć badacze nie są zgodni, na ile faktycznie pasuje do nich słowo państwo. Na pewno nie były to organizmy polityczne podobne do tych, które rodziły się u nas. Nie miały na ogół trwałych centrów władzy, nie kontrolowały bezpośrednio miast, nie opierały się na monumentalnym budownictwie, nie tworzyły złożonych drabin urzędniczych, administracji. Ale to nie znaczy wcale, że były prymitywne albo nieskuteczne. Państwa stepowe okazywały się zdolne kreować imponująco, czy też przerażająco, zależy z jakiej perspektywy patrzeć, skuteczne układy zależności. Aleksander Paroń w świetnym tekście zamieszczonym w tym tomie wyjaśnia, że specyfika koczowniczych metod walki, cytuję, zakładających szybkie uderzenia zbrojnych włók i licznych formacji konnych, pozwalała narzucać dyktat nawet wielkim organizmom państwowym. Zwłaszcza, że przeciwko nomadom bardzo trudno było przedsięwziąć skuteczne kontrdziałania. Nie mieli przecież stolicy, którą dałoby się zdobyć, miast podatnych na podbój i spalenie, zamieszkiwali niekończący się bezkres. Można było próbować budować mury, albo uznawać zwierzchność, płacić trybuty. Paradoksalnie trudniej, a nie łatwiej, koczownikom przychodziło podporządkowywanie mniej zorganizowanych, luźnych wspólnot, na przykład słowiańskich, bo w relacji z nimi po prostu brakowało konkretnych ośrodków, które można by zastraszyć i przymusić do posłuszeństwa. Ale i na to znajdywano sposoby. Koczownicy nieraz nawet wspierali rozwój systemów władzy na zależnych terenach, tak by mieć konkretnych partnerów czy też wasali. To ogromny temat, do którego kiedyś pewnie wrócę, zwłaszcza w kontekście Mongołów, Tatarów, których w naszej tradycji ukazuje się po prostu kłamliwie. Dzisiaj jednak chcę się skupić na wcześniejszych i bardziej tajemniczych przykładach, a zwłaszcza o wiele bardziej przemilczanych. Zacznijmy krótko od tej plamy. To tylko samo stepowe centrum tzw. kaganatu chazarskiego. Powstał on w wieku VII, przeżywał swój rozkwit w stuleciu IX, a w okres upadku wszedł około roku 970. Faktyczny obszar jego wpływów i kontroli zmieniał się z czasem, ale był ogółem o wiele większy niż wskazuje ta mapa. Chazarowie nie tylko skutecznie zablokowali próby ekspansji Arabów w regionie, ale też sami urządzali wyprawy za Kaukaz, grabili społeczności muzułmańskie. I właśnie z jednego arabskiego źródła wiemy, że w szczytowym momencie władcy tych koczowników, kaganowi, miało podlegać nawet 28 różnych ludów. Trzymał on luźną, ale jednak pieczę nad Rusią. W ogóle na wschód od naszych, polskich czy też piastowskich ziem, niewiele się działo bez wiedzy, a początkowo też woli kagana. Chazarowie stworzyli, jak podkreślał chociażby mój dawny profesor bizantynistyki Maciej Salamon, jedno z najbogatszych państw na pograniczu Europy i Azji. Kontrolowali ogół szlaków handlowych w regionie, to za ich pośrednictwem i przy ich ogromnych zyskach do Europy napływały setki ton srebra wymienianego na futra i niewolników. Powstała z tego ogromna machina gospodarcza, która pośrednio przyczyniła się też do rozwoju państwa piastów. Zresztą to, że kaganat chazarski pogrążył się w kryzysie dokładnie w tym czasie, gdy Polska, w cudzysłowie, weszła na arenę historii, nie jest całkiem przypadkowe. Te wątki były powiązane, a kaganat miał bardzo istotny wpływ też na nasze dzieje. To był w ogóle, zwłaszcza w wieku IX, jeden z najważniejszych organizmów politycznych kontynentu. Ale przez lata, na podstawie europejskiej nauki historycznej, łatwo byłoby ten fakt przegapić. To na przykład, jest podręcznik, który obowiązywał na UJ-cie, gdy sam studiowałem historię. Z niego należało zakuć wszystkie podstawy wiedzy o średniowieczu. Tyle, że w tej książce nie ma nie tylko całego rozdziału, ale nawet ani jednego pełnego akapitu o kaganacie chazarskim. Tym bardziej o tym państwie stepowym nie traktują książki popularno-naukowe. Zamiast tego krążą różne, często strasznie głupie teorie spiskowe, nawiązujące do faktu, że ponoć był to jedyny kraj średniowiecznej Europy, który przyjął judaizm jako religię panującą. Gdy nie uczy się faktów, łatwo powielanie dyrdymał. Zwłaszcza, że Chazarowie szybko i bardzo skutecznie zniknęli z mapy Europy. Choć jednak nie tak szybko, jak drugi twór, na którym chciałbym się skupić. Geograficznie nawet nam bliższy. I też bardzo ważny dla naszej historii. Około roku 560 na zachodni kraniec Wielkiego Stepu, a więc obszary dzisiejszych Węgier i po części Rumunii, napłynęli Awarowie. Czerpali z podobnych stepowych tradycji i też stworzyli kaganat. O nim akurat się u nas pisze, ale jednak o wiele zbyt po macoszemu. Głównie są przytaczane frankijskie anegdoty o tym, jak to kupiec z zachodu imieniem Samo wmieszał się w bunt Słowian przeciwko Awarom i stanął nawet na czele nowego państwa. Waga tego epizodu jest zdecydowanie przeceniana. A przede wszystkim wyciąga się z niego błędny wniosek, jakoby relacje Słowian i Awarów były wyłącznie wrogie, oparte na czystym wyzysku. Rzeczywistość ewidentnie była o wiele bardziej skomplikowana. Kaganat awarski przede wszystkim nie okazał się żadną efemerydą. Istniał przez 250 lat, aż do początków 9 stulecia. We wczesnym okresie Awarowie grali w absolutnie pierwszej politycznej lidze kontynentu. Czerpali haracze od samych cesarzy Bizancjum, układali się z Frankami lub najeżdżali obszary dzisiejszych Niemiec. Raz nawet podjęli próbę uderzenia na stolicę świata, Konstantynopol. Potem ich wpływy wyraźnie osłabły, ale ściśle w środkowej Europie długo nie mieli konkurencji. Na ogół uważa się, że pod swoją kontrolą utrzymywali i Morawy, i Karantanie, a więc po części dzisiejszą Austrię, po części Słowenię i część ludów bałkańskich, choć na południu wyrosła im inna koczownicza konkurencja w postaci Bułgarów. Awarska kultura, choćby w postaci ozdób czy elementów uzbrojenia, była wpływowa w całym regionie przez stulecia. Politycznie kaganat miał gigantyczny wpływ na rozwój słowiańszczyzny. To temat rzeka i nie na dzisiaj. Na pewno jednak Awarowie zasługują na znacznie więcej uwagi, niż się im poświęca. W bardzo uproszczony sposób opowiada się zwykle nie tylko o istnieniu Awarów, ale też o ich upadku. Rzecz jest sprowadzana do jednego epizodu. Wojny z Frankami, konkretnie z Karolem Wielkim, który miał w zażartej kampanii pobić i unicestwić kaganat. Już średniowieczni autorzy z zadziwieniem notowali zupełność, doszczętność tego sukcesu. W bizantyńskim źródle z początku X wieku zanotowano, że Awarowie, cytuję, zniknęli i nie przetrwał żaden ślad po tym ludzie. Także w ruskich latopisach padło stwierdzenie, że, cytuję, Bóg ich zniszczył i przepadli i nie uchował się ani jeden Awar. Nie ma żadnych ich spadkobierców ani potomków. Wreszcie Frankowie wprost chełpili się, że unicestwili Awarów do ostatniego. Tak na pewno nie było. A awarski przypadek to w ogóle świetna ilustracja, którą można odnieść też do rozkładu innych państw stepowych. Jak wyjaśniał Walter Pohl w tej przełomowej książce, przegrana wojna z Frankami była raczej skutkiem, a nie przyczyną upadku. Kaganat od dawna był pogrożony w wielorakim kryzysie. Dominowały w nim siły odśrodkowe, zanikała centralna władza, twierdzi się nawet, że pod koniec był to luźny zbiór grup podporządkowanych różnym wodzom, nie liczącym się już z autorytetem najwyższego władcy. Walter Pohl zwraca uwagę na dawniej niedoceniane czynniki, zwłaszcza wielką zarazę, pomór, który dotknął koni w drugiej połowie VIII wieku i który w efekcie podkopał podstawę zbrojnego potencjału Awarów, opierających się, jak wszyscy koczownicy, na lekkich oddziałach konnych. Zapaść miała jednak głębsze podstawy. Awarowie stanęli przed tym samym wyzwaniem, co niemal każda podobna struktura. Zbudowali państwo zależne od swoich trybutariuszy, podporządkowanych ludów. Dla jego funkcjonowania konieczne, po prostu nieodzowne, było kontrolowanie i wyzyskiwanie rolniczych społeczności. W efekcie sami Awarowie, żyjący na pograniczu, stopniowo coraz bardziej zatracali nomadyczne tradycje. Zaczynali doceniać pewne aspekty osiadłej cywilizacji, nawet rezygnowali z życia w ciągłym ruchu. Wiadomo, że w ostatniej wojnie z Frankami ukrywali się już za fortyfikacjami. Walczyli na europejską modłę. Dlatego dało się ich podbić. Gdyby nadal funkcjonowali jako społeczność czysto koczownicza, gdyby tylko z oddali czerpali korzyści od podległych ludów, mogliby wycofać się przed dowolną ofensywą. Wróg nie miałby czego podbijać i zajmować. Tymczasem, jak sugerują prowadzone w ostatnich dekadach badania paleobotaniczne, nawet na centralnych obszarach kaganatu kurczyły się trawiaste pastwiska. Na ich miejscu wyrastały zaś osady i pola. Po części dochodziło do pewnej przemiany klimatu, bardziej jednak do zmiany kultury. Im mniej było pastwisk, tym mniej konnicy i wojowników. Tym mniejsze w ogóle były możliwości koczowniczej egzystencji. Osiedlając się, czy też żeby użyć takiego naukowego terminu, sedentaryzując, awarowie stopniowo zatracali te cechy, które w ogóle ich wyróżniały. Czyniły awarami. Podobnie było z innymi ludami koczowniczymi. To jest poniekąd też ten sam problem, o którym opowiadałem ostatnio w kontekście wczesnych Słowian. Gdy Słowianie opuszczali las, nieuchronnie przestawali żyć po słowiańsku. Tak samo koczownicy, którzy rezygnowali z życia na stepie i w stepowy sposób, nie mieli innego wyjścia, jak tylko zmienić swój sposób bycia. Przyjąć nowe przedmioty, zwyczaje, całą cywilizacyjną otoczkę. W nielicznych przypadkach, na bazie starszej kultury koczowniczej, rodziło się coś nowego, ale wciąż czerpiącego z dziedzictwa. Węgrzy, którzy po czasie weszli na właśnie te tereny awarów, zdołali się osiedlić, a pozostać Węgrami. Koczowniczy Bułgarzy w podobnym procesie zatracili swój pierwotny turecki język, przejęli niemal całą kulturę słowiańską, ale jednak nadal byli rządzeni przez dynastię wywodzącą się od stepowców, nawiązywali do nomadycznych tradycji. Dalej określali się Bułgarami. A dzisiaj w Muzeum Narodowym w Sofii dużo bardziej chwalą się stepową niż słowiańską tradycją ze średniowiecza. To jednak były wyjątki od normy. Na ogół struktury polityczne koczowników, którzy się osiedlali, traciły przewagi, popadały w kryzys i stopniowo zlewały się z podbitymi, a zawsze dużo liczniejszymi i lepiej dostosowanymi do osiadłego życia ludami. Dawna kultura stepowa, ze względu na swoją mobilność, mało też miała trwałych artefaktów, punktów odniesienia i przechowalników pamięci. Jeśli z niej rezygnowano, to w ciągu kilku pokoleń mogły zniknąć niemal wszystkie jej ślady, zwłaszcza gdy, tak jak w kaganacie awarskim, nie używano pisma. W konsekwencji, ściśle o Awarach, wiemy, że rządzili w regionie przez 250 lat, ale nie potrafimy zarysować ich religii, ani nawet stwierdzić, jakiego właściwie używali języka. Z imienia znamy zaś tylko jednego jej władcę. Gdy kaganat upadł, dawni Awarowie nie wymarli, ale szybko przyjęli nowe tożsamości, dołączyli do innych ludów. Wielu na przykład po prostu zaczęło się uważać za Słowian. A ponieważ potem nie istniało żadne państwo, żadna dynastia odwołująca się do ich tradycji, to też nikt nie spisał, gdy stało się to możliwe, ich dziejów, legend, tradycji. I to właśnie ostatecznie przypieczętowało ich zniknięcie. Uff, to dopiero była długa opowieść. Jeśli chcecie takiej więcej, to zawsze możecie wesprzeć mój kaganat z konnicą złożoną z 4 kotów na Patronite. Tak jak wszyscy ci wspaniali ludzie. Swoją drogą, to właśnie patroni na Patronite wybrali temat dzisiejszego odcinka. A jeśli z kolei nie chcecie, by Frankowie odnaleźli wasze jurty i namioty, to koniecznie polubcie ten odcinek i zostawcie od siebie komentarz. To jedyny, absolutnie jedyny sposób, by uratować się przed Karolem Wielkim. Tym Karolem Wielkim.